Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI spotkał się z włoskim premierem Mario Montim.
Wspólnota Świętego Idziego podjęła się rozmów pokojowych w Senegalu.
Filipiny wciąż potrzebują pomocy po grudniowym tajfunie na Mindanao.
14 stycznia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Dobrze zaczęliście, jak na tak trudną, niemal nierozwiązywalną sytuację. Te słowa Benedykta XVI przytaczają agencje, relacjonując jego spotkanie z premierem Włoch Mario Montim. Była to pierwsza wizyta szefa rządu w Watykanie, choć nie pierwsze spotkanie z papieżem, którego osobiście żegnał już przed 2 miesiącami przed jego wizytą w Beninie. Było to krótce po nominacji na premiera, czyli podjęciu się przez włoskiego ekonomistę misji niemożliwej do spełnienia w sytuacji zapaści gospodarczej i impasu politycznego, do czego aluzję uczynił teraz papież. Media sytuują tę wizytę również w kontekście dyskusji wokół zobowiązań podatkowych Kościoła we Włoszech.
Po audiencji u Benedykta XVI premier Monti spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz odpowiedzialnym za relacje Stolicy Apostolskiej z państwami arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Jak poinformowano następnie w watykańskim komunikacie prasowym, rozmowy dotyczyły sytuacji społecznej we Włoszech, w tym zadań rządu, a także wkładu Kościoła katolickiego w życie kraju. Omówiono także sytuację międzynarodową, w tym dotyczącą Europy i południa basenu Morza Śródziemnego. Wspomniano w tym kontekście o kwestii ochrony mniejszości religijnych, zwłaszcza chrześcijańskich, w różnych regionach świata. Zadeklarowano wolę dalszej obustronnej współpracy na arenie międzynarodowej.
Warto dodać, że wśród osób towarzyszących premierowi Montiemu w Watykanie był minister spraw zagranicznych Giulio Terzi di Santa Agata. Niedawno zadeklarował on na łamach katolickiego dziennika Avvenire zaangażowanie włoskiego rządu w ochronę praw człowieka, w tym troskę o chrześcijańską mniejszość, wymieniając tu Afrykę, Bliski Wschód i Azję.
Zadanie Kościoła, jakim jest głoszenie i obrona w każdym miejscu i czasie podstawowych praw i obowiązków człowieka, wymaga od niego bycia wzorem także na tym polu. Mówił o tym kardynał Tarcisio Bertone podczas uroczystej inauguracji Roku Sądowego Państwa Watykańskiego. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej odprawił z tej okazji mszę z udziałem pracowników Trybunału Najmniejszego Państwa Świata. W homilii mówił o tym, że kościelnym instytucjom nie wolno zadowalać się głoszeniem ogólnych zasad ewangelicznej sprawiedliwości, ale muszą one ją realizować w złożonej praktyce codzienności.
Rzymska wspólnota Świętego Idziego podejmuje się mediacji między senegalskimi władzami i separatystami z Casamance. Mieszkańcy tego regionu wyrażają swe niepodległościowe aspiracje od 1960 roku, odkąd Senegal uzyskał niepodległość. Od 30 lat istnieje otwarty konflikt między rządem i separatystami. Kilkakrotnie dochodziło do zawieszenia broni. Konflikt jednak się przeciąga i prezydent Abdoulaye Wade poprosił wspólnotę Świętego Idziego o mediację, mówi ksiądz Angelo Romano, przedstawiciel tejże wspólnoty do spraw relacji międzynarodowych.
Prezydent poprosił nas o mediację z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że z Senegalem łączą nas więzy przyjaźni. Jest to bardzo ważny kraj demokratyczny, który stara się ustalić własny model współistnienia między chrześcijanami i muzułmanami. Wspólnota Świętego Idziego interesuje się Senegalem od lat. Zajmowaliśmy się też tą otwartą raną, jaką jest konflikt w Casamance. Dziś pojawiła się gotowość przyjęcia naszej mediacji i to jest drugi powód. Mamy nadzieję, że uda nam się zrobić ważny krok naprzód w kierunku pokojowego rozwiązania konfliktu.
Dodajmy, że założyciel wspólnoty Świętego Idziego, Andrea Riccardi, od listopada zasiada we włoskim rządzie Maria Montiego. Jest tam odpowiedzialny za współpracę zagraniczną i integrację społeczną.
Władze Birmy ogłosiły kolejną amnestię dla więźniów politycznych. Różne źródła podają odmienne liczby uwolnionych. Oficjalne media twierdzą, że jest ich 650. Natomiast Amnesty International doliczyła się jedynie 130, przy czym zaznacza, że po trzech innych amnestiach w sumie uwolniono już 477 więźniów sumienia. Około 1000 pozostaje jednak za kratami, dodaje Międzynarodowa Organizacja Obrony Praw Człowieka.
Zdaniem birmańskiego episkopatu, który zakończył wczoraj swoje obrady, kolejny gest prezydenta Thein Seina jest pozytywnym sygnałem, budzącym nadzieję na przyszłość, tym bardziej, że wśród uwolnionych są również niektórzy liderzy szafranowej rewolucji z 2007 roku.
Innym pozytywnym znakiem jest zawarcie w czwartek zawieszenia broni z Karenami. Jest to mniejszość etniczna zamieszkująca górskie regiony Birmy. Kareni walczą o niepodległość od 1948 roku. Większość z nich to chrześcijanie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W miesiąc po katastrofalnym tajfunie, który spustoszył filipińską wyspę Mindanao, dramat tamtejszej ludności znika z medialnych doniesień. Tymczasem tysiące ludzi wciąż potrzebuje wsparcia. Pomoc rządowa wydaje się być nieudolna i nieprzemyślana. Centra ewakuacyjne wciąż są pełne. Dramatyczny bilans grudniowej tragedii to 2000 ofiar zabitych i zaginionych. Wielu ludzi wciąż ma nadzieję na odnalezienie swych bliskich, których ciała do tej pory nie zostały zidentyfikowane, mówi pracujący na Mindanao ksiądz Dariusz Drzewiecki.
Cały czas tysiące ludzi są w centrach ewakuacyjnych i taka pomoc rządowa właściwie nie widać, żeby była zorganizowana. Mam na myśli zakup ziemi, przemyślane inwestycje w budowaniu domów, schronisk. Ludzie są w wielu miejscach po kilka tysięcy w jednej szkole, kilkoma toaletami, także to jest trudne i tam zostają najbiedniejsi, bo jak ktoś ma rodzinę, to ucieka z takich miejsc. Także nasza pomoc jest właśnie w kierunku takich najbiedniejszych, najuboższych, o których nikt nie myśli. I w związku z tym właśnie żeśmy zorganizowali dożywianie niemowląt do pierwszego roku życia, matek ciężarnych, żeby im dostarczać mleko, żeśmy zorganizowali też pomoc w zakupie wyprawki szkolnej, czyli tornistrów, zeszytów. I cały czas jesteśmy w kontakcie z centrum kryzysowym, diecezjalnym. Kolejnym jaką inwestycją ma być zakup rowerów, motorowerów, żeby niektórzy ludzie mogli wrócić do pracy, bo to są biedni ludzie. Na przykład zajmowali się tym, że sprzedawali jajka na ulicy i potrzebują jakieś narzędzia pracy, żeby zacząć zarabiać na siebie.
W dalszej perspektywie przekazywane misjonarzom fundusze przeznaczone zostaną m.in. na budowę domów dla powodzian. Ofiary można wpłacać na konto Zgromadzenia Księży Marianów z dopiskiem dla ofiar tajfunu na Filipinach.
Wciąż dramatyczna pozostaje też sytuacja ludności tzw. wschodniego rogu Afryki, dotkniętego klęską suszy i nieurodzaju. Dotyczy to zwłaszcza Somalii, gdzie do klęsk żywiołowych dołącza się wojna domowa. Alarmuje w tej sprawie miejscowa Caritas. Według międzynarodowych obliczeń endemicznym niedożywieniem dotkniętych jest 4 miliony Somalijczyków. 250 tysięcy spośród nich grozi głód.
Co prawda dzięki wysiłkom humanitarnym i ustaniu suszy udało się sytuację nieco opanować. Jednak ludność południa Somalii pozostaje nadal na garnuszku pomocy międzynarodowej, a ta dociera w zależności od decyzji muzułmańskich powstańców, którzy z głodu uczynili sobie kolejny oręż. Rebelianci wypędzili z kontrolowanego przez siebie terenu większość organizacji humanitarnych, a te, którym zezwolono pozostać, mają ograniczone pole działania. Agencja Fides donosi o ponad milionie ludzi, których w ten sposób pozbawiono zaopatrzenia na południu i w centrum Somalii.
Wyzwaniom związanym z nową ewangelizacją poświęcony jest Ogólnoświatowy Kongres Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Spotkanie odbywa się w Grotta Ferrata pod Rzymem i uczestniczą w nim kapłani, siostry zakonne oraz świeccy z ponad 20 krajów świata. Mówi uczestnicząca w spotkaniu siostra Bernadetta Turecka.
Zebranie generalne jest poświęcone tematowi być autentycznym apostołem Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie. Jako rodzina palotyńska, żyjąca w ponad 40 krajach świata, pragniemy wspólnie zastanawiać się nad możliwością realizowania misji Jezusa Chrystusa według wskazań Ojca Świętego. Dlatego też dokument Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji jest dokumentem podstawowym, nad którym członkowie zebrania generalnego pragną się pochylić i w nim odszukiwać wezwań dla naszej rodziny palotyńskiej. Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego jest stowarzyszeniem na prawie papieskim. Żyją w nim siostry misjonarki Apostolstwa Katolickiego, księża Palotyni, ludzie świeccy. Wszędzie tam, gdzie członkowie zjednoczenia są, staramy się, by misję Kościoła wypełnić razem, by dać świadectwo, że Kościół katolicki jest Kościołem komunii.
Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego zostało założone w 1835 roku w Rzymie przez świętego Wincentego Palottiego i grupę jego duchownych i świeckich współpracowników. Aktualnie jego członkowie obecni są na wszystkich kontynentach.
Episkopat USA z zadowoleniem przyjął decyzję tamtejszego Sądu Najwyższego, który potwierdził, że państwo nie może ingerować w prawo kościołów do zwalniania pracowników pełniących funkcje religijne, choćby było to niezgodne z antydyskryminacyjnym prawodawstwem Stanów Zjednoczonych. Sędziowie zadecydowali o tym jednomyślnie w ubiegłą środę. Sprawa miała charakter precedensowy. Chodziło w niej o konflikt wspólnoty luterańskiej z byłą katechetką w kościelnej szkole. Została ona zwolniona z pracy i istniało podejrzenie, że dyrekcja uczyniła to ze względu na nabytą przez nią niepełnosprawność, choć zabrania tego prawo federalne. W ubiegłą środę Sąd Najwyższy potwierdził jednak, że ustawodawstwo federalne nie obejmuje relacji między kościołami a ich religijnymi pracownikami.
Zadowolenie z takiego rozstrzygnięcia sporu wyraził przewodniczący Komisji Amerykańskiego Episkopatu do spraw wolności religijnej biskup William Lowry. W jego przekonaniu Trybunał docenił konstytucyjne prawo kościołów do swobodnego doboru pracowników. Wybór posłańca jest też wyborem przesłania, podkreślił biskup Lowry.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Biskup Tadeusz Rakoczy spotkał się dzisiaj z delegatami jubileuszowego Forum Młodych Diecezji Bielsko-Żywieckiej. To zainaugurowane w ubiegłym roku przedsięwzięcie mające zaktywizować młodzież i ożywić wiarę w lokalnych wspólnotach. Biskup Rakoczy, zwracając się do młodych, zaapelował, by podjęli się dzieła ewangelizacji wśród swoich rówieśników i by przekonywali ich, że warto w Jezusie widzieć przyjaciela, który nigdy nie zawodzi.
Podążajcie z entuzjazmem waszych młodych serc za Chrystusem. Tylko On może uciszyć lęk człowieka. Patrzcie na Jezusa z głębią waszych serc i umysłu. On jest naszym nieodłącznym przyjacielem. Mocna wiara, z której rodzi się nadzieja, cnota tak bardzo dziś potrzebna, uwalnia człowieka od lęku i daje mu siłę duchową do przetrwania wszystkich burz życiowych, a więc nie lękajcie się.
Diecezjalne Forum Młodych jest także przygotowaniem do tegorocznego jubileuszu 20-lecia diecezji bielsko-żywieckiej. Prymas polski arcybiskup Józef Kowalczyk świętuje dzisiaj 50-lecie kapłaństwa. Z racji złotego jubileuszu w południe w katedrze gnieźnieńskiej hierarcha przewodniczył dziękczynnej mszy świętej. Sam jubilat przyznał, że jego powołanie rodziło się powoli i interesowały go również inne dziedziny życia.
A to nie było takie bardzo proste. Myśmy byli w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, kiedy był już szczytowy okres stalinizmu. Tylko proszę pamiętać, żadną dyktaturą nie da się pewnych wątków religijnych, modlitewnych, kulturowych wyeliminować. Oczywiście ja miałem różne myśli, bo bardzo mi się podobały rzeczy techniczne.
Główne uroczystości jubileuszowe z racji 50-lecia kapłaństwa prymasa Polski odbędą się w Gnieźnie 28 i 29 kwietnia. Uczestniczyć w nich będzie Episkopat Polski.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.